Podzielę się z wami takim słowem, które troszeczkę rozbudowałem, a dzieliłem się dwie niedziele temu na modlitwie. Problem gniewu w naszym życiu, czy w Kościele w ogóle, no, powinniśmy okazywać gniew. To jest maskotka z takiego filmu, nie mieści się w głowie, kreskówka Disneya. Ich się ukazuje w ciągu roku kilka. Nie wiem, czy byliście na tym filmie. Polecana jest przez psychologów, bo opisuje dosyć wiernie, co się dzieje w głowie małego dziecka. Tam jest 5 emocji. Oprócz strachu, oprócz gniewu jest jeszcze strach, odraza, radość i smutek. Myślę, że każda byłaby ciekawym tematem. My też żyjemy w świecie, w którym emocje mają znaczenie, znaczy zawsze miały znaczenie, ale dzisiaj szczególnie się do nich wszyscy odwołują. Jeżeli popatrzycie na reklamy, to widzicie, że tak naprawdę tam nikt nie kieruje swojego poselstwa do świadomości człowieka, tylko działa na emocje, tak? Jakieś obrazy, jakieś wrażenia, czekoladki się kojarzą z jakimś szczególnym doznaniem, więc z jakimś zmianą emocji. Ale też z tego powodu, że żyjemy w czasach takiej poprawności politycznej, co rozumiemy pod tym pojęciem, że w przestrzeni publicznej, oprócz tego, że się mówi o tym, to też jest mnóstwo uregulowań prawnych, które zabraniają ludziom wyrażania w określony sposób swoich negatywnych emocji. Myślę, że gniew chyba się do takich zalicza, prawda? Czy dobrze się czujecie, obcując z kimś, kto jest zagniewany? Nie, prawda? Nie chcielibyśmy doświadczać od ludzi gniewu. A czy nam się zdarza gniewać, że w nas gniew wzbiera? W tej maskotce ona w jakiś sposób obrazuje cechy gniewu. No jest czerwona, tak? Bo jak się wzburzy krew, to człowiek robi się koloru czerwonego. To u niektórych dokładnie tak wygląda, że zmieniają kolor. Ale też, jak widzicie, na głowie taki płomyk się pojawia. Akurat w tej kreskówce ten gniew tym się charakteryzował, że jak się aktywował, to taki płomień z głowy buchał. Tak. I to rzeczywiście nawet w Biblii znajdziecie takie określenia, że Bóg zapłonął gniewem w Starym Testamencie. Ilekroć jest mowa o wzbudzeniu gniewu, to pojawia się takie określenie, że on zapłonął. Czyli no, jest jakiś potencjał, tylko on się wyzwala w momencie, kiedy odpowiednią temperaturę przyłożymy. Czyli jest materiał palny, trzeba tylko bodziec przyłożyć i aktywuje się. Z jednej strony gniew jest taką negatywną emocją, ale z drugiej strony on świadczy, czy on o czymś mówi. Tak? Te wszystkie nasze emocje, jakie mamy, one są takimi sygnalizatorami tego, co się w nas dzieje. No i właśnie w czasach takiej poprawności politycznej, tolerancji daleko posuniętej, coraz trudniej wyrażać jednoznacznie swoje przekonania, poglądy. No bo to może kogoś urazić, może w kimś wywołać też gniew. Więc dąży się do tego, żeby w zarodku gasić te ogniska gniewu, nie dopuszczać do tego, żeby on się rozprzestrzeniał. A i tak, jak popatrzycie, że no, gdzieś musi mieć to swoje ujście i dożywamy czasów, w których aktywują się skrajne postawy, ludzie się organizują w jakieś ugrupowania, żeby wyrażać swój gniew na coś, tak? Więc na pewno wyrażanie gniewu jest rzeczą potrzebną, bym powiedział. On się, skoro objawił, to go w jakiś sposób należałoby go wyrazić. Tylko jak, prawda? Należałoby na pewno nad nim panować, bo wiecie, z płomieniem jest tak, że jak on jest pod kontrolą, to on jest fajny, bo i kominek jest, i tam w kuchni można napalić w piecu, ogrzewa i fajny widok jest, ale jak wymknie się spod kontroli, to sieje spustoszenie. I takie przykłady też mamy, że ktoś zagniewany, a mający środki ku temu, może spowodować poważne spustoszenie w swoim otoczeniu. No, widzimy też ludzi, którzy zabijają innych ludzi. Myślę, że przyświeca im między innymi, jedną z emocji kierujących nimi jest jakiś gniew, przeciwko czemuś występują, prawda? Więc tutaj będzie nam towarzyszyć ten gniew, ja też mam go w formie takiej właśnie maskotki. Podobny trochę, trochę może inny, poprosiłem Elę, to mi tutaj uszyła taki. Nie mogłem wiernie. Jak ktoś będzie chciał dla siebie mieć taki, to musi się zapisać. Ja go tutaj może postawię, go będzie lepiej widać. O. Na razie jest pod kontrolą. To jest mój gniew, nie jest wasz gniew. Ale mogę komuś udzielić swojego gniewu. A, tu go podparłem, to go tak zrobię. O. Znajdziemy wiele fragmentów w Bożym Słowie, jakby upominających nas, żebyśmy kontrolowali gniew, czy żebyśmy go nie okazywali w taki niekontrolowany sposób. Na przykład Jakub w swoim liście napisał w ten sposób. Nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. To też jest ciekawe, że to jest połączone z mówieniem, bo jak człowiek dużo mówi, to tam zawsze gdzieś mu się wymknie coś. I nieskory do gniewu. Ten nieskory do gniewu to jest słowo, które oznacza, ten nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, leniwy. Jak to my jesteśmy tacy zaangażowani i bardzo pobudzeni do różnych rzeczy, to tutaj, w tej sferze, tu nie jest powiedziane, żeby w ogóle się to nie działo w naszym życiu, tylko żebyśmy tak odwlekali w czasie. Czyli żebyśmy byli tacy leniwi do gniewu. Bo dlaczego? Z jakiego powodu? Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić duszę wasze. No właśnie, tu wyróżniłem to zdanie, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. To, co słuszne u Boga, akurat ludzki gniew nie czyni. I z tego powodu jest to zagrożenie dla naszego życia, jeżeli byśmy nie kontrolowali go. Ale jeżeli popatrzymy na takie sytuacje życiowe, to nie da się ukryć, że wielokrotnie jesteśmy na kogoś czy na coś zagniewani, na sytuację, na ludzi, okoliczności. Właśnie szczególnie to odnoszę do obecnego czasu, bo sam widzę w sobie, że w tym pędzie życia, który wymusza na nas taką sprawność, żeby się pewne rzeczy działy. My tu zaplanowaliśmy, ja tutaj mam wszystko poukładane, spieszę się gdzieś i nagle natrafiam na jakąś przeszkodę w realizacji tego, to wywołuje we mnie określoną reakcję, reakcję gniewu. Reakcję gniewu. No właśnie każdy inaczej ten gniew objawia. Ale tu akurat przypominam wam taką historię ze Starego Testamentu z królem Dawidem. Bo wyrażanie gniewu, jeszcze a propos wyrażania gniewu, ktoś może myśli, że nie wyrażanie gniewu jest lepszą sytuacją niż wyrażamy gniew. Ale zaraz będę próbował udowodnić, że to nie jest nic złego, że ten gniew w nas się pojawia i my go wyrażamy. W jaki sposób wyrażamy i komu wyrażamy, to jest inna rzecz. Ale że wyrazić należałoby gniew, a Bóg w ten sposób może też w naszym życiu coś objawić. Zobaczcie ta sytuacja z Dawidem. Przychodzi do niego prorok Natan i opowiada mu taką historię. O takich dwóch ludziach. Jeden był bardzo bogaty, niczego mu nie brakowało, a drugi był bardzo biedny, bo miał tylko jedną owieczkę. I tę owieczkę tam karmił, spał z nią, po prostu jak córkę ją traktował. Ale kiedy przyszedł do tego bogatego człowieka jakiś gość i tamten miał mu przygotować wieczerzę, to zamiast wziąć coś ze swojego stada, to zabrał tą jedyną owieczkę temu biednemu. I w ten sposób pozbawił go tego, co było dla niego najważniejsze. Dawid, przysłuchując się tej historii, Bo myślę, że to też jest coś, co się nam zdarza w życiu. Jesteśmy obserwatorami różnych niesprawiedliwości. A czy one są rzeczywiście niesprawiedliwościami, to my do końca nawet nie wiemy, bo powiem, w przestrzeni publicznej mnóstwo jest takich informacji, które mają bulwersować, tak? W sumie w telewizji, jeżeli byście włączyli, to nie usłyszycie jakichś takich poemów tam, że wszystko jest dobrze, bo to od razu tchnie jakąś propagandą sukcesu i tego się nie chce słuchać, bo od razu jest takie podejrzenie, że to pewnie nieprawda. Ale jak jest informacja o jakichś negatywnych rzeczach, a właśnie jeszcze o jakiejś niesprawiedliwości, jak się temu przysłuchujemy, to co? Wzbudza się w nas gniew. I czasami to człowiek by rzucił w ten ekran czymś, no nie? Żeby zareagować jakoś na to, co widzi lub słyszy. I to, myślę, jest właściwa reakcja, jeżeli słyszymy o niesprawiedliwości i opowiadamy się po stronie sprawiedliwości. I w tym przypadku Dawid zareagował jak najbardziej właściwie. No właśnie, wybuchł wielkim gniewem. No jest dosłownie tam napisane, zapłonął wielkim gniewem. Słucha, krew podchodzi, no już po prostu wie, w jakim kierunku to zmierza i ten finał go tak poruszył, że wybuchł gniewem. Pojawił się ten płomień na głowie u niego tutaj i mówi do proroka Natana, jako żyje Pan, że co? Że faceta po prostu o głowę trzeba skrócić. Jako król i sędzia w Izraelu, no... Mógł tak powiedzieć, mógł nawet tego dokonać. Być może, że liczył na to, że Natan mu opowiada jakąś historię z jego królestwa. I zaraz powie, a król Dawidzie to jest tam Kowalski, ten tam na trzecim piętrze, no nie, który mieszka. Może liczył, że coś takiego będzie. Co dalej mówi? Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. I wtedy Natan rzekł do Dawida, ty... jesteś tym mężem. Co za zaskoczenie, co za konsternacja. Jeżeli ktoś by nam opowiedział jakąś historię, taką bulwersującą. Ja próbowałem to włożyć w jakieś swoje sytuacje życiowe. Na przykład jeżdżę samochodem, też się bulwersuje, jak ktoś tam jeździ. Jednocześnie też jeżdżę w określony sposób. Tak pomyślałem sobie, jakby mi ktoś opowiedział, przekroczył podwójną tam, o 50 kilometrów zabudowanym, coś tam dołożyć. Po prostu tego pirata drogowego trzeba mu i auto skasować, zabrać, i prawo jazdy, i wsadzić do więzienia, i jeszcze grzywnę powinien zapłacić na rzecz jakichś tam poszkodowanych wypadkach. A później na koniec otrzymujesz taką informację zwrotną. To ty jesteś. Czy dalej obstajemy przy takiej propozycji, że człowieka o głowę skrócić? Że na śmierć zasługuje, że powinien odpłacić. Jaka była reakcja Dawida, pamiętacie? Pamiętacie, czego to dotyczy? Dotyczy jego upadku w grzech, jako król cudzołożył, a później męża tej kobiety, swojego jednego z najlepszych wojowników, posłał na śmierć. Żeby zatuszować, sprawa się dzieje po kilku miesiącach, bo jak wiecie, dziecko już się urodziło z tego cudzołóstwa, czyli kilka miesięcy minęło, wydawało się, że zamiótł wszystko pod dywan, nikt o niczym nie wie, to znaczy najbliższe otoczenie wiedziało, Joab, jego dowódca, wiedział. Słudzy, myślę, że plotki się po Zamku Królewskim roznosiły, no ale królowi wiadomo, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, więc jemu wolno było i w oczach ludzkich, może nawet bym powiedział tak, że ludzie nawet cieszą się, że ci na górze upadają, bo wtedy jakoś sami tak najgorzej nie wypadają na ich tle. To jest taki mechanizm, no nie jakby samousprawiedliwienia w tym sensie, że jak słyszymy o tym, że ci wielcy dopuszczają się takich nieprawości, no to moje, to cóż to są w porównaniu z nimi. One oczywiście są stosowne do naszych możliwości, jakie mamy, bo w sumie się niczym nie różnimy, tylko kwestia tego, no w jakim miejscu się znajdujemy. Więc Dawidowi się wydawało, że no, mąż Boży, tak, że sprawa jest załatwiona. Przychodzi do niego prorok, opowiada mu tą historię i podsumowuje to stwierdzeniem, że to jesteś ty, królu. Jaka jest reakcja Dawida? Czy jeszcze płonął gniewem? Złamanie, skruszenie, Szczególna reakcja, bo nie każdy też potrafi tak zareagować naprawdę o sobie samym, że gniew, który w nas wzbiera, on w zasadzie powinien nas samych dotyczyć. Gdybyśmy, tak jak mówię, mieli możliwość posłuchać jakichś historii proroczych na nasz temat o podobnych sytuacjach, być może, że inaczej byśmy wyrażali gniew wtedy, tak? Przy kolejnej takiej sytuacji należałoby się zastanowić, czy należy tak impulsywnie reagować, bo może gdzieś tutaj jest coś na nasz temat. Więc to jest jakby jeden aspekt tego. Inny to jest taki, że ilekroć my coś widzimy, to jak ktoś powiedział, prawdopodobnie jest coś na rzeczy w nas samych. Z tego problemu, jeżeli to nas porusza, tak? Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Dawno, dawno temu słuchałem takiego kazania jednego biskupa i on takie zdanie wyraził, które mi zapadło w pamięci i co jakiś czas mi się przypomina, że irytujący bliźni został ci dany po to, żebyś zobaczył samego siebie. Mocno to mnie zawsze konfrontuje, bo jak mnie coś rzaźni w ludziach, to myślę sobie, no ile ja tam jestem w tym, no nie? I powiem wam, że jest w tym prawda. To jest taki problem, że czego nam brakuje, to my to jakoś akceptujemy, podziwiamy u innych, ale jeżeli jest coś podobnego w ich zachowaniu do naszego, to po prostu gul skacze. To się tutaj ten płomyk tak delikatnie tam w nas, no panujemy oczywiście nad tym, ale pomyślmy o tym, że nasz gniew, który się objawia, może dotyczyć i w takiej sytuacji również w pewnym sensie nas samych. Znacie tą historię, kiedy darowano pewnemu dłużnikowi, król darował 10 tysięcy talentów, niewyobrażalną kwotę pieniędzy. Z jednego powodu nie był w stanie się wypłacić. Był dłużnikiem, ale był dłużnikiem niewypłacalnym. Bankructwa nie mógł ogłosić. Jedyne, na co mógł liczyć, to na miłosierdzie. To miłosierdzie mu zostało okazane. Ale w jakichś okolicznościach, już będąc na wolności, na ulicy spotyka swojego dłużnika, który mu 100 denarów był winny. Co robi? Zwyczajnie go dusi. Nie wiem, czy widzieliście na ulicy takie scenki, jak ktoś na kimś wymusza jakiś dług poprzez uścisk dłoni na szyi. No w ten sposób może się nie wymusza długów, ale gdzieś w ukryciu, przy użyciu innych środków. A wiemy, jaka jest tam sytuacja. Wtedy król przywołał tego sługę i mówi, sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I wtedy już sam pan, czy sam król zapłonął gniewem, bo to też jest taka sytuacja, ty komuś coś darowałeś, a tamten nie chce tam komuś innemu darować. Twoją wolą było, żebyś ty też umorzył. I co? Na głowie króla zamiast korony płomień. I wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. No, trzeba przemyśleć ten rachunek ekonomiczny, co nam się bardziej opłaca, czy być w jakiejś niewoli, bo ten oddał katom, to są jakieś problemy życiowe później. To się wszystko gmatwa w naszym życiu i to można zaobserwować w ludziach, którzy nie odpuścili, nie jakby nie darowali długów innym, że ich życie zupełnie inaczej wygląda. Ono jest mocno zubożone, ono jest udręczone, ono jest pozbawione wolności. Więc co z tym gniewem? I tu mamy takie słowo z listu do Efezjan, które jest dla nas jakąś wskazówką i pocieszeniem. Bo powiedzmy sobie szczerze, każdy z gniewem ma problem. Są, wiecie, ludzie bardziej impulsywni, od razu się zapalają, innych trzeba dobrze podgrzać, żeby się zapalili, ale nie ma takiego, którego by nie można było podpalić. Nie ma takiego materiału palnego, który by się nie zapalił. Ja wam to mówię. Żadne środki ogniochronne nic nie pomogą. Jeżeli jest coś materiałem palnym, to się na pewno zapali. I powiem nawet to, że ten element zapalenia się, tego gniewu, wzbudzenia, on jest potrzebny w naszym życiu. I tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał tak: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. W przykładzie tym bezpośrednim, interlinearnym jest to ujęte w ten sposób: rozgniewajcie się i nie grzeszcie. Słońce niech zachodzi nad gniewaniem się waszym i nie dawajcie miejsca oszczercy, bo diabolos to jest oszczerca. Człowiek, osoba, która specjalizuje się w tym, żeby przez oszczerstwo wywoływać określone reakcje. Więc on jakby za tym stoi. Jeżeli gniewacie się, to uważajcie, żeby to nie doprowadziło was do miejsca, w którym zgrzeszycie, a wtedy dajecie przystęp przeciwnikowi. Więc gniewać się nie jest rzeczą niewłaściwą, ale tu chodzi o to, żeby w określonym czasie coś z tym gniewem zrobić. I jeżeli byśmy popatrzyli na, no właśnie, komu oddać, to znaczy wyrazić swój gniew. No w domu to jest tak, że najczęściej swoim najbliższym, bo to osoby zaufane są, bo na zewnątrz, wiecie, komuś wyrażać gniew to tak nie zrozumie, nie przyjmie tego gniewu, no nie pójdziesz do prezydenta na spotkanie w jakiejś sprawie i go tam zwymyślasz, albo prezydenta miasta, albo do jakiegoś urzędnika, czy jeszcze gdzieś sprawę załatwiasz, tam się spinasz i jesteś, mimo tego, że sytuacja jest napięta, przetrwasz. No ale coś z tym trzeba zrobić, bo to się pojawiło. No więc wracasz do domu i swój gniew oddajesz komu? Żonie. O. Albo dzieciom, albo komuś z twojego bliskiego otoczenia, kto już wielokrotnie jakoś radził sobie z twoim gniewem, jakoś potrafił go ugasić, utulić. To jeżeli tak jest, to dobrze, ale może być odwrotnie, że twój gniew przejdzie na kogoś. Bo przekazując komuś swój gniew, z gniewem jest tak, że on ma zdolność rozprzestrzeniania się, bo płomień ma taką zdolność. Jak zaczynasz reagować w niekontrolowany sposób, no to ktoś to może przyjmie, ale z drugiej strony w nim też wzbudzi się gniew, tak? Dlaczego ktoś do mnie w ten sposób? Co zrobić z naszym gniewem? No jest sposób. Jeżeli pamiętacie historię o tym, że Pan Jezus powiedział, że powinniśmy się stale modlić i nie upadać na duchu, to powiedział historię o relacji pewnej wdowy do sędziego. Osoba, która miała władzę i z nikim nie musiała się liczyć, zresztą on tak siebie określił, że ani Boga się nie boi, ani z człowiekiem się nie liczy. I uboga wdowa, która jest przedstawicielem akurat osób, które nie mają na nic wpływu, które ledwo same mogą siebie utrzymać, a cóż dopiero liczyć na jakąkolwiek wstawiennictwo i ochronę, skoro mąż nie żyje, ona jest samotna. W tamtej kulturze, w tamtym okresie to była osoba, no, z którą nie musiałeś się liczyć w ogóle. Ale ponieważ ona systematycznie przychodziła, z czym? Z prośbą o to, żeby ją wziął w obronę. Z pewną emocjonalnością swoją nachodziła go, to on w pewnym momencie mówi tak: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Nie wiem, czemu w naszym tłumaczeniu jest w twarz, bo wszystkich innych jest po prostu, żeby nie znieważyła mnie. No ale może dlatego w naszym przypadku ten zwrot lepiej obrazuje złość, tak? Bo on w końcu się zaczął bać jej. To znaczy, że ona przychodziła nie tylko systematycznie z natręctwem, ale z pewną wzburzeniem, że oto jest przeciwnik i ona potrzebuje obrony. I w końcu nawet ten samodzielny, samowolny, niesprawiedliwy sędzia decyduje się na to, żeby ją wziąć w obronę. Co Pan Jezus dalej mówi, zobaczcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiedział. A czyż Bóg, do którego wołamy w dzień i w nocy, wołają Jego wybrani, nie weźmie w obronę swoich wybranych? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie na ziemię? Więc jak przestudiujecie, przeanalizujecie tą historię, to Pan Jezus mniej więcej coś takiego mówi. Słuchajcie, przychodźcie nieustannie do Boga ze swoimi potrzebami. Bóg jest jedyną osobą, której w szczerej takiej, w szczerym wyznawaniu swoich emocji nie urazisz. Jego nie wzburza, nie zapala się Jego gniew na wyrażanie gniewnych naszych emocji. Jego, wiecie co irytuje? Nasze kombinowanie. Nasze ukrywanie, nasze tłumienie emocji. Ten okres, w którym żyjemy, jest taki charakterystyczny, że jak widzę, jak w ludziach z jednej strony chęć takiej poprawności zewnętrznej, a z drugiej ukryte niepogodzenie się z różnymi rzeczami, tylko nie mają jak tego wyrazić. I w końcu, no jak się w grupie zbiorą, tak, to gdzieś tam zaprotestują, podpalą opony czy coś tam, no dzisiaj to się jakby już normą jest, że protesty to muszą się kończyć jakimiś tam, no, upustem gniewu, tak? Nawet myślę, że władza po części to wkalkulowuje, że to tak ma być. Lepsze to, niż miałoby urosnąć do takiego rozmiaru, że nie wiem, powstanie, tak? Miałoby być. A tak było w historii. Ludzie, narastał gniew i w końcu rewolucja jakaś się odbywała, albo jakieś powstanie. Jeżeli do Pana mamy z tym przyjść, to popatrzmy na psalmy w ten sposób. Jeżeli czytacie psalmy, to są modlitwy, tak? I w pewnym sensie wskazówka do nas, dla nas, jak się modlić. I znajdziecie tam takie sformułowania, które trudno nam zrozumieć. No, na przykład psalmista mówi, to akurat jest zachęta do tego, żeby wylewać przed nim serca. Nawet w pieśni jednej mamy to, tak? Wylewajcie przed nim serca wasze. No to wylewajcie takie, o Panie, to tak Cię kocham, tak się, o jak ja świat kocham i wszystkich kocham. Po prostu nienawidzę wszystkich, Panie, co ja gadam? Ja nienawidzę, gdzie ja ich kocham? Dajcie go gniew z powrotem do mnie. Wzburzył się. Nie, tu chodzi o to, że to, co jest w tobie, twoje emocje, wylewasz, wyrażasz przed Panem. No, takie sformułowanie, córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. Widzieliście coś takiego? Nie wiem, nawet w filmach grozy się nie stosuje takich scen. Chociaż już kinematografia daleko zaszła w wizualizacji różnych rzeczy. Powstań, Panie, ocal mnie, Boże mój, wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów. Połamałeś zęby bezbożnych. No i weź teraz, idź do stomatologa z tym problemem. Ukruszy Ci się to, ile Cię to kosztuje, a wszystkie zęby wybić komuś. Albo ten psalm 109. No on zresztą ma w takim podtytule przez tłumaczy nadanym o karę dla okrutnego wroga. Wyznacz mu na wroga bezbożnika, a oskarżyciel niech stanie się jego, po jego prawicy. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. Niech dni jego będą krótkie, a urząd jego niech inny weźmie. To akurat jest proroctwo mesjańskie dotyczące Judasza, prawda? Niech będą sierotami dzieci jego, a żona jego wdową. Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swoich spustoszonych domów. Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. Bodajby nie miał nikogo, kto by mu okazał życzliwość, ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego. Potomstwo swojego niech będzie skazane na zagładę. Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu. Niech Pan pamięta o winie ojców jego, a grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony. Niech będą wasze zawsze przed Panem i niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich. Takie mało kulturalne, prawda, wyrażanie się, takie złorzeczenie. Pytanie, czy takie emocje w ogóle się w nas mogą pojawić, gdybyśmy zaczęli to mówić, tak, modlić się w ten sposób, szczytywać tą modlitwę, to myśli, co ja gadam, cofnij do tyłu, nie, Panie, ja nigdy tak bym nie pomyślał, co nie w ogóle, co mi tu przyszło. To nie chodzi o to, że Ty poszedłeś do Niego i Mu to powiedziałeś, tylko Ty poszedłeś do Boga z tym. Ale te Modlitwy w psalmach, jakie poczytacie, oczywiście to jest wyrwane z kontekstu. Tam dalej jest jeszcze dalsza część. Ale to, co jest szczególnego, że z tym gniewem, który wzbudza się w tobie, ty nie pozostajesz stłumiony i w ukryciu, tylko ty wyrażasz. Tylko komu ty go wyrażasz? Do kogo ty możesz z tym pójść? Co Bóg nie wie o twoich emocjach? W ogóle, czy Bóg rozlicza człowieka z emocji? Z decyzji. Ludzie najczęściej myślą, że o, się zagniewałem, to na pewno Bóg się na mnie gniewa. To, że się zagniewałeś, to już ci cytuję. Gniewajcie się. Gniewajcie się, to gniewajcie się. Proszę bardzo, gniewamy się na siebie. Tylko nie grzeszcie. To znaczy, po wyjściu z tego pomieszczenia ma być sprawa uporządkowana. Dlaczego tak jest, że Bóg chce, żebyśmy Mu to wyrażali? Ponieważ jak sam tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian cytuje słowa z Starego Przymierza. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeżeli można, o ile od was to zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Gniewowi Bożemu. Ale bowiem napisano, bo tak naprawdę gniew to jest forma jakiejś odgrywki, jakiejś pomsty, coś nie jest po naszej myśli i my chcemy rewanżu. Nie wiemy jeszcze, bo to tak na ślepo walimy, do kogo to skierować, ale chcemy to wyrazić w jakiś sposób. Bóg mówi, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie przyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. No właśnie, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, nie dawajcie przystępu oszczercy. Nie daj się zwyciężyć, nie daj się złapać w pułapkę, bo tylko Bóg może wyrażać w sposób kontrolowany gniew. Zobaczcie, takie nawoływanie chyba tego Jana Chrzciciela do faryzeuszów i saduceuszów, którzy przychodzili do chrztu. Mówi, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Co on mówi? Że gniew, on się objawi kiedyś. My myślimy o gniewie w ten sposób. No jak teraz się wzbudził i ja go nie wyrażę, to prawdopodobnie za godzinę go nie będę miał. Że jako emocja on ogaśnie, ale zobaczcie, że u Boga gniew zostanie kiedyś objawiony. Tylko nie tak jak my, że to będzie jakaś furia, tylko sprawiedliwy sąd Boży. Paweł w liście do Tesalonicza napisał w ten sposób, że Bogu żywemu i prawdziwemu niech będzie chwała. Odwróciliście się od bałwanów do Boga żywego i prawdziwego, aby oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Jak to czytam, to myślę sobie, to ten gniew Boży będzie, nie wiem, za 100, 200 lat, za 1000 lat. To jak to? To Bóg jakoś przechowuje ten swój gniew? U Niego to ma inny charakter niż u nas. Ten gniew będzie objawiony, ale to nie będzie w sposób niekontrolowany taki jak u nas. I chciałbym wam na pociechę dać takie parę spostrzeżeń z pobytu naszego Pana tutaj na ziemi. Jak wiecie, powołał 12 apostołów i chciałbym się na trzech z nich skupić. Bo jak wiecie, było cała rzesza uczniów, później było te grono bliskich 12 apostołów, ale było też grono takie najbliższe, w sumie 3 apostołów. I tutaj apostoł Marek opisując powołanie 12, wymienia ich. Powołał Szymona, któremu nadał imię Piotr. Zobaczcie, co do Szymona jest mowa o tym, że zmienia mu imię na Piotr. Później Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, i nadał im, i to znowu Pan Jezus nadał im imię, Boanerges, co znaczy synowie gromu. Co to oznacza? Że to byli impulsywni młodzi ludzie, którzy może nie do końca sobie radzili ze swoimi emocjami. Później jest Andrzej jako brat Szymona, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusza. Syn Alfeusza i Tadeusza? Syn Alfeusza. A, powołał Tadeusza, dobra, sorry. I Szymona Kananejczyka. i Judasza Iskariotem. To zacznijmy od synów grzmotu dokładnie, bo to nawet nie gromu, grom to jakiś błyskawica, ale grzmot to się wiąże z hukiem, prawda? Jak gdzieś jest jakieś wyładowanie atmosferyczne i słyszymy, że walnęło, ale zagrzmiało, mówimy zagrzmiało. Więc dwóch synów grzmotu, to tak jakby ojciec ich, jak ojciec się nazywa? Alfeusz, tak? Zebedeusz, przepraszam. Zebedeusz prawdopodobnie był jakimś przedsiębiorcą, który miał no, zatrudnionych też sługi, ale również jego synowie u niego pracowali. Czym się zajmowali? Połowem ryb w Jeziorze Galilejskim. I miał zarówno Jakuba, który prawdopodobnie był starszy, i Jana, który był młodszy. Jan to w ogóle prawie że nastolatek w momencie, kiedy go Jezus powołuje. Ale to, co ich charakteryzowało, to pewna impulsywność. Stąd Pan Jezus nazwał ich synami grzmotu. Boanerges, z greckiego, tam z hebrajskiego to inaczej brzmi. I taka historia. W pewnym momencie Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabroniliśmy mu. Panie, no po prostu zdrzaźnił nas. On to samo robił, co my. Wyganiał w Twoim imieniu demony. I mówimy: ty, uważaj. No, żeby to ostatni raz było, jak będziesz wyganiał. My tylko wyganiamy demony. Nie wiem, w jakiej formie to brzmiało, ale zrobili z nim porządek. Po prostu go przycisnęli gdzieś do ściany i go postawili w szeregu, żeby sobie nie myślał, że może robić to samo, co oni. Ponieważ nie chodził z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Jak wiecie, Samarytanie byli poróżnieni z Żydami. Jedni na drugich źle reagowali, jak oni się dowiedzieli, że są pielgrzymami, którzy idą do Jerozolimy, odmówili im gościny. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, to jak prawdziwi synowie gromu zareagowali we właściwy sobie sposób. Panie, chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak Eliasz uczynił? Wiecie, jak człowiek się naczyta w Biblii różnych historii, to przyznam się, że ja też mam różne takie pomysły na różne takie życiowe sytuacje, takie uświęcone pomysły, że to jest nie ze mnie, nie ja to wymyśliłem, ale ja to wyczytałem w Bożym Słowie, że tak można. Siarka z nieba tam, słup soli kogoś, wodą zalać też można to wszystko uporządkować, bo to takie chaotyczne jest, może ja tylko na tym, na materacu mógłbym pozostać. Jakieś obrazy się takie malują i im też się przypomniało, że Eliasz swego czasu, kiedy go Achab ścigał i wysłał swoje wojska po niego, załatwił to w ten sposób, że ściągnął ogień z nieba i te oddziały, jeden czy tam drugi, zostały ogniem z nieba spalone. Więc ich pomysł jest dokładnie taki sam. Panie, jeżeli chcesz, bo już nabrali tej wiary i tej pewności, że dzieją się różne w obecności Jezusa znaki i cuda, że oni mają moc, że my to też możemy zrobić. A on, obróciwszy się, zgromił ich. No wiecie, groma gromem, no nie? Bo to tak akcja, reakcja. Więc jeżeli grzmot był, to on też do nich. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. To są jakieś takie przykładowe, no nie sytuacje. Myślę, że nie było, że jakby nie bez powodu Pan Jezus ich nazwał synami grzmotu. Ale miał jeszcze jednego, którego zmienił mu imię na kamień, na Piotr. Nie na skałę, ale na Piotr. To znaczy, że coś było w Piotrze takiego hardego. Taki potencjał w nim był do tego, żeby go przemienić właśnie w kamień. I Szymon też był nie mniej impulsywny niż Jan i Jakub. Zobaczcie. Pan Jezus mówi: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, ale a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, za tobą jestem gotów iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Albo ta historia, kiedy Pan Jezus mówi, weźcie jakieś miecze ze sobą, jakąś broń, mamy tu dwa miecze, starczy. Bo chodziło o to, że miał być zaliczony do grona przestępców. Więc żeby mieli jakąś broń ze sobą. No i Piotr, jak już miał tą broń ze sobą, no to się ją posłużył. Jeżeli przyszli pojmać Pana Jezusa, on staje w jego obronie. Dobywa miecza i uderza sługę arcykapłana i odcina mu prawe ucho. Później, kiedy już na placu tym arcykapłańskim Jezusa tam pojmano, to jeden z sług arcykapłana, krewny sługi tego Malchusa, rzekł mu, czy nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Ale już Piotr nie był taki odważny, nie był w grupie, był sam, jego pan był pojmany. Mówi, nie, to nie ja. Zaparł się i zaraz kur zapiał. Ale w swoich deklaracjach był bardzo taki bezpośredni, bardzo impulsywny. Kiedyś też zadał te pytanie, bo przypomnieliśmy tą historię. Słucha Pana Jezusa i w końcu mu przychodzi, Panie, a ile razy to powinienem odpuścić mojemu bliźniemu? 7 razy? Tak go wiecie, tak go już, tak mu, że tak powiem, serce się poszerzyło, że gotów był nawet 7 razy. No i Pan Jezus mówi 70 razy po 7, czyli 490 razy, co już w ogóle nie było dla niego możliwe. Ale widać, że miał problem, bo to go nurtowało z odpuszczeniem komuś. Kiedy z kolei Pan Jezus udaje się do Jerozolimy po drodze i mówi, że będzie cierpiał i będzie tam ukrzyżowany, to co mówi Piotr? Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. I wtedy akurat Pan Jezus odwraca się do niego i mówi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. W tym momencie Piotr w swojej takiej gorliwości chciał jakby chronić swojego Pana, ale nie rozumiał Bożej woli. I Pan Jezus odebrał to jako działanie przeciwnika. Tak jakby w Piotrze zgromił działanie szatana. Zejdź z drogi mi, szatanie. Czy tak nie bywa czasami, że przeciwnik się posługuje naszą impulsywnością, naszą emocjonalnością? To nie trzeba być wcale opętanym, żeby odbijać cechy przeciwnika Bożego. Pan Jezus powiedział do arcykapłanów, że wy chcecie postępować według swojego Ojca, woli swojego Ojca. A to przecież nie były osoby opętane, tak? To nie były osoby zniewolone przez demony, tylko odbijające charakter przeciwnika. No i właśnie z tych trzech osób zrobił sobie ścisłe grono. Jak pamiętacie te sytuacje w Bożym Słowie opisane, na przykład... Wyszedł z synagogi z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, żeby uzdrowić tam akurat, zatrzymał się w domu Szymona, ale uzdrowił jego teściową. Niektórzy żartują, właśnie z tego powodu Piotr się zaparł go, że mu teściową uzdrowił. Inna sytuacja, gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego, nauczycielu, patrz co za kamienie i co za budowla. A Jezus mu odrzekł, czy widzisz te wielkie budowle, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, kto do niego się zbliżył? Zapytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej. To akurat jeszcze Andrzej jest jako brat Piotra, 4 braci, tak? Po 6 dniach bierze ze sobą tamten obrazek, który tutaj widzieliście, to jest Góra Przemienienia, tak sobie autor, jakiś malarz wyobrażał, bo po 6 dniach bierze ze sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę, na osobność, i został przemieniony przed nimi i zajaśnił oblicze jego jak słońca, szaty jego stały się białe jak światło. Mimo że to byli ludzie bardzo impulsywni, to tworzyli jakieś ścisłe grono współpracowników Pana Jezusa, byli bardzo blisko Jego. Gdy miał pójść uzdrowić córkę Jaira, przełożonego synagogi, powiedział do Jaira, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwoli nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. Tylko tych trzech wziął. Kiedy przed swoją męką modli się w ogrodzie Getsemane, zostawia swoich uczniów, mówi, siądźcie, to ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą jeszcze na tą modlitwę kogo? Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych. I począł się smucić i trwożyć. Oni cały czas są bardzo blisko Jego. A kiedy zmartwychwstaje, rozmawia z Piotrem, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię miłuję. Piotr miał szczególne serce dla swojego Pana, ale z kolei umiłowanym uczniem Jezusa był Jan. W Ewangelii według Jana kilkakrotnie pojawia się ten zwrot ucznia, którego miłował Jezus. Nie jest wymieniony z imienia, może dlatego, że jako autor tej Ewangelii nie chciał o sobie pisać, tylko używał takiego zwrotu ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa. Jak pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, że ktoś go wyda, to Piotr prosi Jana, który był wsparty na jego piersi, spytaj się, o kogo chodzi. Więc coś szczególnego było w tych ludziach, w tych uczniach, że Pan Jezus mimo ich impulsywności nie wystawił ich tam do jakiegoś dalszego szeregu, tylko byli w najbliższym gronie. Jakby dla Jezusa emocje tych ludzi nie były problemem. Ich emocjonalność. Mało tego, to, że potrafili wyrażać swoje emocje, pozwoliło mu ich ukształtować. Kiedy Jezus mówi do Piotra o pasieniu jego owiec, mówi w ten sposób, kiedy byłeś młody, chodziłeś gdzie chciałeś, ale na starość pójdziesz tam, gdzie nie będziesz chciał, że przepaszą cię i poprowadzą cię. I ci apostołowie w szczególny sposób ponieśli śmierć, ale w tych początkowych historiach biblijnych, jak patrzymy na nich, to nie widzimy, że to jest jakiś potencjał na tak bliskich współpracowników Pana Jezusa. I tutaj chciałem porównać dwie sytuacje. Sytuację Piotra, który kiedy zaparł się Pana Jezusa i przypomniał sobie słowo Pana, który mu rzekł, zanim kiór dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Wtedy, kiedy zawiódł. I Judasza, którego też znamy jako jednego z 12, który kiedy zorientował się, że wydał na śmierć człowieka niewinnego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Oni rzekli, cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Jeżeli przyjrzymy się Judaszowi, to widzimy, że to jest człowiek skryty, prawda? Gdzieś czasami wyraża poprawną taką teologię, no czy te pieniądze nie lepiej było ten słoik alabastrowy sprzedać z olejkiem i rozdać ubogim, bo on tam był ze 300 srebrników wart. Więc to właśnie przypomina nam takie myślenie ludzkie w ukryciu, wyrażanie poprawnie rzeczy, bo on przecież nic niepoprawnego nie powiedział. Dopiero Jan w swojej Ewangelii dodaje komentarz. Powiedział to nie dlatego, że się troszczył o biednych, tylko że był skarbnikiem i podkradał pieniądze z sakiewki. Był złodziejem. Robił coś w ukryciu. I zobaczcie, że ten człowiek w momencie, kiedy doszło do niego ta świadomość, że dopuścił się czegoś takiego, nie był w stanie przyjść z tym do Boga. Poszedł i powiesił się. W przypadku Piotra, który wyrażał wciąż swoje emocje na zewnątrz, on w tym momencie, kiedy zawiódł, zwrócił się do swojego Pana. Tam jeszcze jest taka sytuacja, że Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wtedy kur zapiał. Ale to nie pognębiło jego. To spowodowało, że on później, jego impulsywność, jego emocjonalność została całkowicie przemieniona. Stał się jednym z liderów Kościoła. Jeszcze jedna taka historia z początku Ewangelii według Jana. Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. To jest akurat z przekładu Biblii Gdańskiej. I rzekł mu Natanael: możesz z Nazaretu być co dobrego? U nas jest, czy z Nazaretu w ogóle ktoś może być coś dobrego? To wiecie, to są te takie animozje tam, że no nie wiem, byś Suwałk powiedział, czy Sejm coś może być dobrego, no albo co? Zełku, o właśnie, lepiej Zełku, Sejny to nie jest to mniejsza miejsce, Zełku, ale Ełk z Suwałkami i Zełku, znaleźliśmy Jezusa, Zełku. Zełku? Zełku może być coś dobrego? Albo jakbyś w dawnym Suwalskim powiedział, że kogoś Suwałk znasz, Suwałk? No, tych takich nieporozumień lokalnych nigdy nie brakowało, uprzedzeń. I coś takiego tutaj Natanael wyraża. Czy może być z Nazaretu coś dobrego? Rzekł mu Filip: pójdź, a oglądaj. Ujrzawszy tedy Jezus Natanaela idącego do siebie, rzekł o nim: oto prawdziwie Izraelczyk, w którym nie masz zdrady. Bo tak jest dokładnie tam słowo użyte, zdrady. U nas oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Pochodne słowo, zbliżone do tego, mniej więcej to samo znaczące. Ale co Pan Jezus w rzeczywistości wyraził? Mimo że ten człowiek był no niepoprawny politycznie, tak? Po prostu co myślał, to powiedział. To Jezus dostrzegł w nim coś wartościowego. O, to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. To ciekawe jest w kontekście tego, co się stało z Judaszem, z Piotrem i z Judaszem. Jeżeli jesteś człowiekiem, który swoje emocje skrywasz, nie wyrażasz ich, to wcale nie jest tak, że ty sobie z tymi emocjami radzisz. Ty je musisz wyrazić. Pytanie tylko komu? Tą osobą, do której powinieneś się zwrócić ze swoimi emocjami, która jedynie sobie zarezerwowała wyrażanie gniewu, jest Bóg. Ale jest taka nadzieja dla nas, bo przecież trzeba ten problem jakoś w nas rozwiązać, że w momencie, kiedy ty szczerze staniesz przed Bogiem i zaczniesz opowiadać: Panie, ty zrób z tym człowiekiem to, ty mu zrób tamto, to może on ci przypomni jakąś historię z twojego życia, gdzie ty będziesz mógł powiedzieć: Panie, tego człowieka trzeba skrócić o głowę, ale to ty jesteś. Da ci głębsze zrozumienie twojej emocjonalności. I nie przypadkowo w psalmach mamy zapisane takie modlitwy. Właśnie dlatego, żebyśmy potrafili je z nich korzystać, wyrażać. Nie ma, wiecie, jakie to jest niezbędne dla naszego życia? Usłyszeć, że możesz się gniewać. Tylko nie grzesz i nie dawaj przystępu oszczercy. Więc to jest dla was poselstwo. Wiem, że jesteście poprawni, jesteście tutaj grzeczni, siedzicie. Trochę się wiercicie, ale siedzicie. Już patrzycie na zegarek, ale jeszcze grzecznie siedzicie, nie wychodzicie. To jest takie ciekawe, wiecie, w Kościele, bo jak się patrzy na ludzi z tej strony, to widać, jak ludzie dużo tłumią w sobie emocji. Na przykład przychodzą na nabożeństwo i od razu są zblokowani, bo ostatnio coś tam przed samym wyjściem coś się zadziało. Nie można było wybuchnąć gniewem, trzeba było się jakoś opanować, zmobilizować i pójść, ale to niesiesz w sobie, niesiesz tam w zanadrzu, tam cię pali w środku. Mam dla was pocieszające poselstwo. Bóg wie o waszych emocjach. Wie o tym, że jesteście z wieloma rzeczami niepogodzeni w swoim życiu, w życiu najbliższych, w życiu tego miasta, w życiu całego narodu i świata. Jak się nasłuchacie o tych wszystkich niesprawiedliwościach, to płonie w was gniew, ale my tego nie załatwimy. My musimy po prostu zachować siebie, bo gniew Boży i tak nadchodzi. On i tak się kiedyś objawi, ale to Bóg go objawi we właściwy sobie sposób. Dla nas natomiast ratunkiem jest przychodzenie ze swoimi emocjami do Boga. I niech Piotr, Jan i Jakub będą dla nas przykładem ludzi, których życie zostało przemienione dlatego, że przed Jezusem, przychodząc do Jezusa, oni nie kryli się ze swoimi emocjami. A może Judasz niech będzie ostrzeżeniem człowieka, który prowadził podwójne życie. Nie wiadomo, dlaczego uczynił tak, jak uczynił. Niektórzy go próbują usprawiedliwić tym, że liczył na to, że Jezus no, zaprowadzi swoje królestwo. Jak zobaczył, że nikną nadzieje na to, no, to przez wydanie jego chciał wywołać może reakcję, że on tych 12 legionów, które mu ojciec może wystawić, wystawi i coś się rozpocznie. A może liczył na to, na kolejne korzyści i widział, że już ta sakiewka niedługo będzie nie bezużyteczna, bo jego nauczyciel będzie za chwilę pochwycony. Czy tak był zaślepiony tymi pieniędzmi? Nie wiem. W każdym bądź razie nie wyrażał przed Jezusem swoich emocji. I tak dziwnie skończył, że kiedy się ocknął, był w miejscu bez wyjścia. Ale jeżeli Bogu o wszystkim mówisz, jeżeli idziesz do komory swojej, stajesz przed Nim, mówisz, Panie, jestem z tym niepogodzony. Panie, to mnie irytuje, to mnie denerwuje. To zobaczysz, Bóg przez Ducha Świętego wymaluje Ci obraz tego, co Ci darowuje. No nie? Tak naprawdę w życiu wszyscy się kierujemy rachunkiem ekonomicznym. Podążamy za tym, co nam się lepiej opłaca. Jeżeli przeanalizujecie przypowieść o tym słudze, któremu darowano, to zobaczycie, co się bardziej opłaca. Czy lepiej żyć w tej wolności, doświadczać uwolnienia od zobowiązania względem Boga i jednocześnie innych wypuścić, czy też czuć się zniewolonym tymi zobowiązaniami innych i w rzeczywistości być wydany katom na udrękę. Stańmy.